Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg umiłuje się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Oto słowo Boże.
Bóg podtrzymuje całe moje życie. Mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowo ust moich. Gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Oto mi Bóg dopomaga. Pan podtrzymuje życie. Będę ci chętnie składać ofiarę i sławić twe imię, bo jest dobre. Bóg podtrzymuje całe moje życie.
Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Alleluja, 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 alleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto jedno z tych dzieci przyjmie w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dzisiejsze Słowo Boże jest takim elementem, bym powiedział, oczyszczającym dla nas. To znaczy oczyszczającym nasze intencje. Jest niezrozumiałe dla tych, którzy uważają, że to, co mają, czyli te kilkadziesiąt lat swojego własnego życia, to jest coś, co muszą wykorzystać na maksa i Pan Bóg im do tego nie jest potrzebny. Jest niezrozumiałe. Dlatego, że trudno jest wówczas takiemu człowiekowi uwierzyć w moc modlitwy. Trudno jest przyjąć wersję Pana Jezusa, że kto chce być pierwszym, niech się stanie sługą. Trudno jest zrozumieć, że mam stać się jak dziecko. Albo, że dziecko w ogóle jako dziecko jest dla mnie wartością. Nie dlatego, że jest moim synem czy córką. Po prostu, że jest dzieckiem. Zauważmy, dzisiejsze pierwsze czytanie to jest Księga Mądrości. To dzisiejsze pierwsze czytanie jest znowu takim elementem, przypomnę poprzednią niedzielę, kiedy pojawiają się pewne wersety dotyczące Chrystusa. W poprzednią niedzielę słyszeliśmy czytanie z Księgi Izajasza o pieśni o słudze Jahwe, w momencie cierpienia, które odnoszone jest właśnie w chrześcijaństwie do Chrystusa. Dzisiejszy fragment też nawiązuje do Chrystusa, jest w pewnym swoim epizodzie związany właśnie z obecnością Pana Jezusa, a przede wszystkim Jego męką. Dzisiejsza Ewangelia jest drugą zapowiedzią Pana Jezusa, zapowiedzią Jego śmierci. Pierwsza było to tydzień temu, kiedy to Piotr na słowa Chrystusa zaczął Go upominać, a Pan Jezus zgromił Go słowami, zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Dziś natomiast, kiedy apostołowie słyszą od Pana Jezusa słowa o Jego męce i Jego śmierci, boją się Go pytać. Może to doświadczenie, które miało miejsce około 6 dni temu, nauczyło apostołów, że mogą gdzieś być przez Jezusa ustawieni sztywno na nogach w sposób bardzo stanowczy. Ale wróćmy do tego tekstu z Księgi Mądrości. Jeśli sięgniemy do Biblii, zaczniemy jakby rozumieć bardziej ten fragment, bo on jest tylko fragmentem z całego jednego rozdziału. Mianowicie opis ludzi, którzy są bardzo podobni do wielu ludzi współczesnych nam. Oto bezbożni uważają, że na końcu życia jest śmierć, nie da się tego powstrzymać. W związku z tym, jak zapisuje Pismo Święte, nasze życie jak cień przemija, nie ma odwrotu, gdy kres nadchodzi, nieodwołalnie przyłożono pieczęć. Naprzód więc korzystajmy z doczesnych uciech, ochoczo cieszmy się światem jak młodzi, pławmy się w kosztownym winie i w wonnościach. Niech nas nie ominie czas wiosennych kwiatów. Zadepczmy uczciwego biedaka, nie oszczędzajmy nawet wdowy. Co nas obchodzi siwizna starca? Według naszych zasad liczy się silniejszy, a słabi są nam niepotrzebni. podstępem, pozbądźmy się uczciwego, bo nam przeszkadza to dzisiejszy fragment. Utrudnia nam życie, zarzuca niewierność względem prawa, wypomina nam złe wychowanie, chwali się znajomością Boga, twierdzi, że jest synem Pana, a przy tym potępia nasze przekonania, już sam jego widok jest nieznośny, bo zachowuje się nie tak jak inni. Dziwne są jego drogi. Uważa nas za ludzi płytkich i unika naszych dróg jak zarazy. Śmierć ludzi uczciwych nazywa szczęśliwą i przechwala się, że Bóg jest jego ojcem. Zobaczmy, czy ma rację. Sprawdźmy, jak się zachowa wobec śmierci. Jeśli człowiek uczciwy jest synem Boga, on go uratuje, ocali go od nieprzyjaciół. Wypróbujmy go zniewagami, poddajmy torturom, by się przekonać o jego męstwie. Wybadajmy jego cierpliwość, skażmy go na śmierć haniebną, bo jak sam zapewnia, będzie ocalony. Tak sobie myślą, lecz sami się zwodzą. Zaślepiła ich własna podłość. Nie mają pojęcia o tajemnicach Boga. Nie spodziewają się nagrody za pobożność. Nie obchodzi ich zapłata za nienaganne życie. Przecież Bóg uczynił człowieka nieśmiertelnym. Stworzył go dokładnie na swój obraz. A śmierć wdarła się na świat przez zazdrość diabła. Doświadczają ją ci, którzy stoją po jego stronie. Pozwoliłem sobie na ten dłuższy fragment właśnie dzisiejszego czytania, tak żebyśmy zrozumieli też intencję, która przyświeca właśnie dzisiejszej liturgii słowa. Mowa jest o ludziach, którzy zatrzymują się na swoim spojrzeniu tylko w perspektywie tego życia. Nie mają spojrzenia na przyszłość, na nieśmiertelność. A zostaliśmy stworzeni dla nieśmiertelności. Po naszej śmierci, śmierć jest tylko przejściem, ale się nie kończy. Intencje, które składamy, choćby nawet przy okazji mszy świętej ze zmarłych, nie są za ludzi, którzy zginęli. W sensie są unicestwieni. Śmierć zamknęła drogę. Są za ludzi, którzy żyją. Za ludzi, którzy potrzebują naszej modlitwy. A zatem mowa jest dzisiaj w liturgii o tym, abyśmy nie byli podobni ludziom, którzy tylko pozostają na poziomie obecnego, doczesnego życia. Żebyśmy jednak zobaczyli, że jesteśmy wezwani do czegoś więcej. To choćby nawet spojrzenie mówiące o tym, że co dla nas się w życiu liczy, to dzisiejsza Ewangelia. Ten moment, kiedy Pan Jezus opowiada apostołom o swojej śmierci, oni boją się Go pytać, ale za chwilę, kiedy przychodzą do domu, Pan Jezus zadaje im pytanie, o czym rozmawialiście, a oni milczą. Nie chcą się przyznać do tego, że się pokłócili w drodze, bo zaczęli się zmagać ze sobą. Kto jest ważniejszy? Piotr? Jan? Tomasz? Może Bartłomiej? Bo ten czegoś lepiej potrafi, bo ten, nie wiem, jest bliżej Pana Jezusa. A może ta cała trójka, którą Pan Jezus wybrał jako tych najbliższych, to znaczy Piotr, Jan i Jakub. Może oni są najważniejsi. Popatrzmy, co dla nas się liczy. W dzisiejszym świecie jest tak, że liczy się bycie na fali. Ilość lajków, czy też różnego rodzaju, nie wiem, subskrypcji na internecie. A może sytuacja zrozumienia przez swoich rówieśników, przez swoich sąsiadów. Czasami nasze spojrzenie na to, co ludzie powiedzą. Zauważmy, że w tym wszystkim tak naprawdę jesteśmy pełni niepokoju. A dzisiaj Chrystusowi zależy na tym, byśmy odnaleźli pokój. Pan Jezus pokazuje apostołom drogę, która jest absolutnie niezrozumiała dla tych, którzy patrzą tylko na życie. To doczesne życie. Mianowicie Pan Jezus mówi, że kto chce być pierwszy, niech będzie sługą. Mam gorącą prośbę do każdego z was i każdej z was. Chciałbym zrobić taki eksperyment w tej chwili, aby trochę uaktywnić też uczestników tej liturgii. Proszę podnieść rękę, ale śmiało, odważnie, kto, uwaga, 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 kto zna, nie mówię o osobistym znajomości, ale kto słyszał o kimś takim, kto się nazywa kardynał Konrad Krajewski. Proszę podnieść rękę. Śmiało. Jedna osoba, druga osoba. A, nie słyszeliśmy. O, proszę bardzo, są cztery osoby. Ktoś jeszcze? A dobrze, a kto słyszał o kimś takim jak jałmużnik papieski? Ręka do góry. O, więcej osób. Proszę bardzo. Oczywiście, gdybyśmy mieli, gdybym zapytał, to jest taka sytuacja, oczywiście, że mogliśmy nie słyszeć, dlatego że media o tym nie mówią. że nie pokazuje się takiego człowieka. To jest Polak, którego papież postawił właśnie jako jałmużnika swojego. Jałmużnik to jest człowiek, który służy biednym, to znaczy, który rozporządza majątkiem Watykanu, czyli majątkiem Kościoła, dla dobra ludzi, którzy są biedni. On jakiś czas temu zorganizował wyjazdy dla ubogich, na przykład na plażę, zorganizował im fryzjera, czy też na Watykanie postawił lecznicę dla nich, czy też choćby nawet myjnie, w sensie, przepraszam za słowo myjnie, prysznice, czyli tak zwane sanitariaty. Rozdaje tak naprawdę pieniądze na lewo i prawo, można by tak powiedzieć, ale nie dla swoich potrzeb albo dla ludzi bogatych, ale dla tych, którzy nie mają pieniędzy. I ciekawa rzecz, bo gdyby tak pośledzić, powiedzmy, bardziej katolickie w tym momencie media, moglibyśmy rzeczywiście usłyszeć o nim albo przeczytać o nim, zobaczywszy o tym, że jest jakiś człowiek wyjątkowy. Ktoś taki, kto potrafi, jadąc powiedzmy z uroczystości pogrzebowych właśnie naszego byłego ordynariusza, czyli Henryka Hozera, zdecydować się jechać 200 kilometrów dalej, wcale nie po drodze, po to, żeby się spotkać z człowiekiem, który został skrzywdzony i zraniony z różnych przyczyn. Pan Jezus tak naprawdę pokazuje nam o wielkości takiej. Nie o wielkości naszej, to znaczy będącej w ten sposób, że jeśli coś dobrze zrobimy, nie wiem, coś nam wyjdzie, to wszyscy będą nas lubić. To po prostu pokażą palcami jako przykład i wzór. Komu mam się podobać? Czy mam się podobać ludziom? Czy mam się podobać Panu Bogu? Dzisiaj w drugim czytaniu święty Jakub, znowu kontynuujemy jego czytania, mówi wyraźnie o czymś bardzo ekstremalnym. Mówi tak naprawdę o pewnej refleksji nad naszym życiem. Kierując się światem, zaczynamy podążać za pewnymi pragnieniami, dokładnie za pewnymi pożądaniami. I dzisiaj święty Jakub mówi, skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nie możecie, a nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. A jeśli się modlicie, to nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Bo w tej modlitwie zależy wam tylko o zaspokojenie swych żądz. Czym jest modlitwa? Niektórzy by powiedzieli rozmową z Panem Bogiem. Jasne. Ale modlitwa jest zbudowaniem relacji. Mogę modlić się dlatego, że czegoś potrzebuję. Panie Boże, proszę Cię o zdrowie. Proszę Cię o to, abym znalazł pracę. To jest wszystko ważne. Tylko zwróćmy uwagę, że przypominamy sobie czasami o Panu Bogu dopiero właśnie wtedy, kiedy potrzebujemy. A kiedy nie potrzebujemy? Czy nasza modlitwa, którą odmawiamy każdego dnia, która nazywa się pacierzem, rzeczywiście jest spotkaniem z Panem Bogiem, czy tylko jest takim momentem, kiedy ja wypełnię pewien obowiązek i ruszę do swoich zadań? Czy jest rozmową z Nim samym, tak jak nazywamy to modlitwą? Modlitwa jest wreszcie jeszcze jednym elementem, mianowicie uświadomieniem sobie tego, że ja jestem dzieckiem, a Ty jesteś Ojcem. To nie ja przychodzę, aby Ci powiedzieć, jak masz zrobić, tylko to ja przychodzę po to, żeby Cię posłuchać. I to jest postawa pewnej pokory. Więc podsumowując, dzisiejsze Słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy zrozumieli, że jesteśmy przeznaczeni do wieczności. A ta droga do wieczności prowadzi nie przez to, co zyskamy jako ludzie, tylko przez to, że staniemy się sługami wobec tych, którzy potrzebują pomocy. Nie przypadkiem dzisiejsza kolekta, którą słyszeliśmy i którą kapłan odmawiał, mówiła o tym, że zawarłeś wszystkie nakazy prawa w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, duszy, sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Dalej, ta sytuacja pokazuje nam postawę, czyli pokazuje nam to, aby być rzeczywiście sługami, ale z drugiej strony uświadomić sobie, że bycie sługą zaczyna się od modlitwy, od spotkania z Bogiem, czyli naszej modlitwy. Tam jestem, na właściwym miejscu, czyli na właściwej pozycji. Wiem, że jestem dzieckiem, że staję przed Ojcem, który mnie kocha, który chce prawdziwego mojego dobra, a ja jestem zachęcony, by Go słuchać. A może zatem takim sposobem modlitwy może być sięgnięcie właśnie do Pisma Świętego? Może być takim momentem, kiedy ja zostawię na moment pacierz swój własny, a rano sięgnę choćby po fragment, przeczytam. Pozwolę, aby ten fragment gdzieś w mojej głowie, w moim życiu był w ciągu dnia. Aby gdzieś tam pojawiał się nawet w przemyśleniach moich. Może coś mnie dotknie w tym wszystkim. Zauważmy, że to tak naprawdę jest postawa dziecka. Ja pozwalam, by ten, kto mnie kocha, naprawdę mnie prowadził. Nie bądźmy podobni do bezbożnych. Kogo słucham? Na czyjej opinii naprawdę mi zależy? Na ludzi? Na ludziach? To znaczy na ludzkiej opinii? Czy też zależy mi na Bogu? Bo za chwilę ci wszyscy, którzy mnie popierają, skoro pewnych rzeczy nie zrobię, to znaczy kiedy stanę się już niemodny albo niepotrzebny, mnie odrzucą. Zostawią mnie samego. Ale Ojciec nigdy. A zatem może warto jednak zbudować swoje życie na opinii Boga niż opinii ludzkiej? Amen.